Rozmowa dnia. Dzisiaj naszym gościem Marek Surmacz, wiceprzewodniczący lubuskiego sejmiku, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku w zbliżających się wyborach. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Zanim o wyborach, zanim o kampanii wyborczej, bieżące sprawy. Dosłownie wprost z naszego studia wybiera się pan na salę rozpraw, na ławę oskarżonych, tak?
Tak, przed rokiem Platforma Obywatelska wytoczyła mi proces, znaczy skierowała prywatny akt oskarżenia do sądu. Bodaj chyba w Zielonej Górze najpierw, potem następowały przepływy akt między Zielonogórskim a Gorzowskim Sądem. No, finalizuje się to w ten sposób, że dzisiaj rozpoczyna się proces o godzinie 10.
Jest pan oskarżony przez Platformę Obywatelską za słowa, które padły 23 października.
W Radio Zachód, w studio obok, dotyczącą tego wszystkiego, o czym dzisiaj po roku wszyscy wiedzą.
Ja zacytuję, może rządy nieumiejętne, niefrasobliwe, wręcz przestępcze, rządy Platformy Obywatelskiej, to tylko jeden z fragmentów. Żałuje pan dzisiaj tych słów?
Nie żałuję, dlatego że one znajdują w pełni, w całej rozciągłości potwierdzenie. Dzisiaj już wiadomo, że
tam padły jeszcze słowa rządy o gangsterce, która dopuściła się grabienia czy ograbiania Polski.
No oczywiście, no, rządzący stworzyli taki mechanizm, taki system polityczny państwa, który pozwolił na ograbienie Polaków, dzisiaj już wiemy, na 262 miliardy złotych. 262 miliardy złotych, gdyby licząc, odzobrazować to słuchaczom Radia Gorzów, jak to wygląda, to można by powiedzieć, że gorzowianom wystarczyłoby, gdyby liczyć budżet własny, na 500 lat życia. To taka kwota mniej więcej została wyprowadzona z systemu podatkowego. To gigantyczne pieniądze.
Ale też gigantyczne zarzuty, przyzna pan, bo oskarża pan właściwie cały rząd, że o gangsterkę, tak?
No, nie rząd o gangsterkę, bo z treści wynika, że rząd umożliwił gangsterce zagarnięcie takich ogromnych kwot. Sądzę, że działanie Platformy Obywatelskiej w tej sprawie przed rokiem akurat miało związek bezpośredni z tym, że działanie polityczne to jest przenoszenie sporów politycznych na salę sądową, to po pierwsze. Po
Czyli drugie, uważa pan, że nieprzypadkowa jest data, tak?
Że teraz nie, sądzę, że z kalendarza odsyłań wzajemnych między sądami zielonogórskimi a gorzowskimi, potem okres wakacyjny i to jest prawdopodobnie termin możliwy. A że wypadło w kampanię wyborczą, to specjalnie mnie to jakoś tam nie intryguje. Znam procedury sądowe, więc nie dziwię się.
I dzisiaj się pan nie wycofa z tych słów?
Nie wycofam się z tych słów. Uważam, że ostatni rok dostarczył nam dużo więcej argumentów na to. Zresztą o charakterze tych rządów Platformy i PSL-u w ostatnich 8 latach poprzedzających rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie mówią różni inni politycy, komentatorzy, publicyści, więc to, co ja sformułowałem przed rokiem, jest dzisiaj już właściwie potwierdzone po tysiąckroć.
Oceni to sąd.
Także, sąd to oceni, oczywiście, że tak.
Także dzisiaj oczywiście będziemy mówić o przebiegu rozprawy i o sytuacji rozwijającej się. Zmieńmy temat. I to bardzo zmieńmy temat. W Gorzowie odsłonięto pomnik księdza prałata Witolda Andrzejewskiego. Okazuje się, że to dla wielu z nas był moment wzruszeń. Jak słyszę wypowiedzi gorzowian, którzy byli przy tym, to rzeczywiście jest to duże wydarzenie dla całego miasta.
Dla bardzo wielu gorzowian ksiądz Witold Andrzejewski był osobą z krwi i kości, żywy i pozostał takim w pamięci przecież do dnia dzisiejszego. Pamiętają go z bardzo różnych czasów, ale najbardziej pamiętają go z czasów najtrudniejszych dla gorzowian, dla Polaków. To był czas entuzjazmu, solidarności, a potem oczywiście represji, szykan, prześladowań i jego rola w podtrzymywaniu ducha wśród działaczy opozycyjnych, ale też walki bezpośredniej, bo przecież nie oszukujmy się, zaangażowanie księdza, to trzeba powiedzieć młodszym gorzowianom, zaangażowanie księdza Witolda było zaangażowaniem wzorcowym. W tamtych czasach on był nieugięty.
Potrafił też, no miał coś takiego w sobie, że potrafił wkrzesić taką nieugiętość w młodzieży, tak?
No, miał świetny kontakt z młodzieżą akademicką, zresztą zainicjował wspólnie z grupą młodych gorzowian znanych dzisiaj z działalności zaangażowania publicznego, byli wczoraj obecni, przecież wskrzesić działalność duszpasterstwa akademickiego. Z tego duszpasterstwa wyszło bardzo wielu gorzowskich przedsiębiorców, polityków, działaczy samorządowych, więc księdza Andrzejewskiego już od kilku lat między nami nie ma, ale jednocześnie pozostaje, dlatego że przecież kształtował tych ludzi, kształtował ich charaktery i przygotowywał ich do dorosłości i do odpowiedzialnego, dorosłego życia.
Sam pomnik, który, jak mówią słuchacze nasi i mieszkańcy, z którymi rozmawiali nasi reporterzy, do złudzenia przypomina księdza, więc to jeszcze bardziej wywołuje spore emocje. Przypomnij mi, inicjatorem budowy pomnika był zarząd regionu SZZ Solidarność.
Po prostu takiego go pamiętamy. Pamiętamy go takiego między nami, tak ubranego i z takim grymasem twarzy, jak na tym pomniku, z takim właśnie na powitanie każdego z nas. I sądzę, że to właśnie zapamiętaliśmy najbardziej, dlatego dzisiaj wzrusza
wszystkich. Jeszcze głos jak dzwon.
I głos jak dzwon. Do tego stopnia, że swego czasu poprzedniczka tej rozgłośnia Radia Gorzów, nadawała w samo południe modlitwę na Anioł Pański i moje dzieci wspominają o tym, że właśnie młodzież biegła do głośników, żeby usłyszeć księdza Witolda, także z powodu recytowanej wtedy poezji znakomitych poetów polskich.
Dobrze, a sama katedra, zmieniając już troszeczkę temat, nie martwi pana tempo odbudowy katedry? Bo chyba takiego słowa trzeba...
Biorąc pod uwagę tempo wzniesienia w ogóle katedry kiedyś dawno temu i etapowego rozbudowywania, nie martwi mnie, dlatego że wykonanie tego elementu głównego, czyli wieży, konstrukcja z elementami nośnymi dzwonów, to jest poważne przedsięwzięcie i to nie jest robota na czas, na jakiś ścisły termin. To musi być po prostu solidnie wykonane. Z tego, co słyszałem, bo ksiądz biskup wczoraj podczas uroczystości o tym wspominał, brakuje nam katedry i mamy nadzieję, że rychło do przestrzeni wewnętrznej świątyni się już przeniesiemy z uroczystościami oficjalnymi, mniej oficjalnymi, codziennymi po prostu do katedry, naszej katedry. Natomiast wieża będzie sobie remontowana dalej.
Brakuje także środków do remontu. Może brakuje to ze słowa, ale trzeba znaleźć kolejne środki, tak? To są dziesiątki milionów łączny remont.
Dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę z rozmiaru tego remontu, ale
chyba nie do końca,
bez
zewnętrznego, chyba nie od razu.
Chyba nie do końca i nie od razu, ale wsparcie rządowe popłynęło dosyć istotne. Ja jestem przekonany, że zdecydowanie więcej powinno się zaangażować tu samorządy lokalne i wojewódzki we wsparcie. Jakieś symboliczne kilkaset tysięcy złotych to zdecydowanie za mało.
Samorząd wojewódzki, ale był samorząd jeden z pierwszych, który przekazał kwotę, chodziło o kwotę na zabezpieczenie, tak?
No tak, ale potem już cisza i jestem przekonany, że istnieją możliwości nie tylko własnego budżetu, ale też pozostających środków w dyspozycji i marszałka, które mogą wesprzeć ten remont.
Jeśli mówimy o remontach, gorzowski magistrat podpisał właśnie, można powiedzieć w końcu, umowę na przebudowę DK22. Inwestycja dofinansowana w dużej mierze ze środków centralnych. Ponad 49 milionów złotych, tak, rządowego dofinansowania. Kamień serca?
No bardzo istotne dofinansowanie. Bez tego dofinansowania właściwie nie moglibyśmy tej drogi krajowej 22 zrobić. Przypomnijmy, to jest ten fragment okrężnicy właściwie miasta od ronda przy Wordzie do wylotu na Gdańsk. Mhm. To jest bardzo potrzebne. Każdy, kto tamtędy jeździ, wie, że trudno jest przejechać, szczególnie w szczycie i korkuje się i jest mniej bezpiecznie. Będzie zdecydowanie lepiej. Kamień serca. No, procedury przetargowe wokół tego były trochę dziwne.
To był piąty przetarg.
To był piąty przetarg. Tak abstrakcyjne czy absurdalne kwoty padały,
ponad
że...
Ponad 100 milionów
wręcz wskazywać
kwota.
Może to na jakąś manipulację cenową, by ostatecznie jakiś efekt uzyskać.
74 miliony złotych. Tak
kwota,
wyceniła
kwota ostateczna,
mhm.
Tak jest. Przypomnę, że dwa lata temu to było tylko 50 kilka milionów bodajże chyba, czy blisko 60. Raptem przewyższającą od planowanej o kilka milionów i wtedy miasto się nie zgodziło na takie rozstrzygnięcie, a dzisiaj zdecydowanie więcej. Nie znam szczegółów, ale przypuszczam, że służby zajmujące się sposobami dysponowania tak ogromnymi kwotami, bo to jest jednak 70 milionów złotych publicznych środków, sądzę, z urzędu analizują takie sprawy.
Przejdźmy teraz już do kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość używa argumentów, powiem, centralnych, tak? Będzie dobra współpraca z rządem, to pomoże w rozwoju samorządów, ale czy to nie jest z drugiej strony blokowanie trochę samorządności?
Nie, dlatego że dobra współpraca, harmonijna współpraca rządu i samorządu każdemu musi wyjść na dobre i z tego, co doświadczam przecież na bieżąco, wiem, że tam, gdzie samorządy inicjują programy rządowe albo przy wsparciu rządowym, to rząd, szczególnie rząd ostatnio Prawa i Sprawiedliwości, dysponujący tymi właśnie środkami nadwyżkowymi, które odebrał gangsterom i mafiom VAT-owskim, realizuje bardzo konsekwentnie te zadania.
Ale czy nie przeistoczy to się wręczne sterowanie?
To nie jest ingerencja w działania samorządności. To jest tylko dobry klimat. No, ja gdzieś napisałem na portalach społecznościowych, że zdecydowanie rząd Prawa i Sprawiedliwości bardziej będzie ufał politykom Prawa i Sprawiedliwości, bo ich zna, bo nas zna, przedstawiciele rządu, i jeżeli rozsądek podyktuje wybór mieszkańcom Gorzowa, województwa lubuskiego, to taka szansa powtórzyć się w dłuższym czasie w ogóle nie może. No, ja na przykład, gdybym miał dzisiaj rozsądzać kwestię przygotowania inwestycji, o której wspominaliśmy, to będąc z punktu widzenia rządu, mając świadomość dołożenia tak ogromnej kwoty i tych wszystkich dziwnych sytuacji wokół tego przetargu, już na pewno bym mniej ufał decydentom obecnym i również w przyszłości, przeznaczając kolejne środki, dlatego że to tak być nie może. No, ja wiem okoliczności i tak dalej, ale nagle okazuje się...
Sam pan mówił o dziwnych kwotach, które się pojawiają.
No oczywiście, no wie pan, ja też nadzoruję wykonywanie zamówień publicznych i rozumiem też pewne gry, które są prowadzone na wywyższenie ceny planowanej przez inwestora właśnie poprzez wytworzenie klimatu czy mówienie opinii, że coś więcej kosztuje niż wyceniony przez inwestora. A przecież inwestor dokonuje wyceny inwestycji na podstawie obowiązujących zasad kosztorysowania i tu nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To są uśrednione ceny z całego kraju.
Ale na końcu jest i tak wolny rynek.
Dobrze, tylko że to jest pytanie, czy inwestor da się oszukać, krótko mówiąc.
Może czekać i ogłaszać kolejny,
Jestem przekonany, że wydając prywatne pieniądze tak wielkiej skali, jak 50 kilka albo 70 kilka milionów złotych, nie dałby się oszukać. A że dysponuje publicznymi, to są łatwe pieniądze.
Dobrze, ale przejdźmy do argumentów lokalnych, że tak powiem, w kampanii wyborczej. Czym PiS chce przekonać do siebie mieszkańców województwa?
Przede wszystkim wiarygodnością. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, zrealizowaliśmy wszystkie główne, nie tylko główne, właściwie ciągle sobie wyznaczamy nowe cele i nowe zadania, żeby je zrealizować, i uważam, że warto nam zaufać, bo jesteśmy gwarantujący wykonanie tego, do czego się zobowiązujemy.
A co się zmieni w województwie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość w sejmiku?
Zdecydowanie zmieni się zarządzanie służbą zdrowia, to mogę powiedzieć wprost, dlatego że za dużo jest znaków zapytania. Z pewnością odpartyjnimy zarządy w służbie zdrowia. One są absolutnie polityczne i partyjne wręcz. Dowody mamy na to w Gorzowie. Obaj członkowie zarządu kierujący szpitalem gorzowskim są na listach kandydatów w wyborach samorządowych w tej chwili, więc lepszych dowodów na to nie potrzeba, że to jest polityczne kierownictwo, a nam potrzeba na zarządzać specjalistami od zarządzania, bo tam są powierzane ogromne pieniądze i najważniejsze, tam
czyli
jest powierzane nasze zdrowie.
Czyli to będą eksperci apolityczni,
tak? Ja jestem bardzo blisko w spraw tych właśnie szpitalnych, nie tylko gorzowskiego szpitala, i mogę powiedzieć, że naprawdę można tak samo jak w Polsce poprawić egzekwowanie kwestii związanych z podatkami, tak samo radykalnie można zmienić jakość zarządzania gorzowską służbą, mówię szpitalem w gorzowskiej służbie zdrowia.
Ale co jest nie tak z gorzowskim szpitalem? Jest szpital oddłużony, budowana jest radioterapia, jest nowoczesny sprzęt, budowane jest centrum dla medikoptera i tak dalej.
Ale zna pan takie określenie, nasze babcie mówiły zawsze, że nie zawsze z ładnej miski zupa musi smakować, więc przenosząc to tutaj, uważam, że relacje wewnętrzne, które są w tym szpitalu, sposób zarządzania, polityka personalna, to można radykalnie zmienić.
Dobrze, to służba zdrowia. Co dalej oprócz służby zdrowia?
No, dysponowanie programowymi środkami z programów operacyjnych. Wiemy na przykład, jak Gorzów jest traktowany peryferyjnie przez stolicę, która jest jedynowładcą w tej chwili w Zielonej Górze. Skala inwestowania w różne przedsięwzięcia w ostatniej kadencji w Zielonej Górze pokazuje, że choć deklaracje są na zewnątrz takie, iż uznaje się dwustołeczność naszego województwa, to absolutnie władze Sejmiku Województwa Lubuskiego, zdominowane przez radnych Platformy Obywatelskiej, PSL-u i SLD, to powinniśmy radykalnie zmienić, uznają jedyną stolicę w Zielonej Górze.
Czyli uważa pan, że są dysproporcje?
Powiem więcej, nie tylko dysproporcje, ale powiem więcej. To jest kwestia strategii istnienia naszego województwa. Nieprzypadkowo pojawiają się postulaty typu znieśmy czy zlikwidujmy urzędy wojewódzkie i ustrojowo urząd wojewody, bo to jest strategiczne przygotowanie do jednostołeczności naszego województwa w Zielonej Górze.
Dobrze, Prawo i Sprawiedliwość
przejmuje władzę. Gorzowianom szczególnie właśnie tu uzmysłowił. Głosując na polityków Platformy Obywatelskiej, w dłuższej perspektywie pozbawicie Gorzów właściwie instrumentów życia.
Czyli jeśli PiS przejmie władzę w województwie, na przykład inwestycje związane z Babimostem będą zatrzymane?
Nie wiem, czy zatrzymane, ale będą zracjonalizowane. Ja uważam, że to lotnisko powinno być bardziej gospodarczo wykorzystywane, a jeżeli nie ma planu na gospodarcze wykorzystywanie, to takie egoistyczne dofinansowywanie dlatego, żeby realizować jakieś własne widzimisię, jest szkodliwe z punktu widzenia interesów województwa.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący lubuskiego sejmiku, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku w zbliżających się wyborach, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dotrzymamy słowa.